Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Witam też panią Małgorzatę Oliwię Sobczak, pisarkę. Dobry wieczór, pani Małgorzato.
Dobry wieczór.
Tak patrzę, we fiolecie dzisiaj nie, konsekwentnie w czerni.
Tak, znaczy nie do końca w czerni. Tutaj jest taki zielonkawo-brunatny kolor przełamany z czernią. Ale tak, no te kolory ciemniejsze jednak zdecydowanie bardziej mi pasują, odpowiadają, ale kolory zła jak najbardziej dywersyfikuję.
Dobrze, to proszę w takim razie powiedzieć coś o fiolecie. Czy to jest jakiś wyjątkowy kolor? Czy pani zabierając się za pisanie fioletu właśnie, bo to jest kolejna odsłona kolorów zła, wiedziała, że to jest kolor, który może wywoływać bardzo silne emocje i ma wiele znaczeń i wiele symboli.
Tak, zdecydowanie. Fiolet jest niezwykłym kolorem, bo on łączy w sobie czerwień i błękit. Czyli zamyka w sobie taką zmysłowość, buntowniczość, drapieżność i spokój, melancholię, smutek błękitu. Więc mówi się, że fiolet jest takim kolorem doskonałości, pełni, nawet boskości. Czyli tego wszystkiego, czego moi bohaterowie pragną, ale nigdy tego nie dostają. Takim punktem wyjścia dla tej fioletowej symboliki była książka Patty Bellantoni, Jeśli to fiolet, ktoś umrze. Jest to książka, która mówi o teorii koloru w filmie, czyli o różnorodnym wykorzystaniu kolorów w kinematografii. I okazuje się, że kiedy na ekranie pojawi się fiolet, albo ten właśnie obraz, ten kolor zostanie nacechowany fioletem, albo pojawi się jakiś fioletowy przedmiot na ekranie, to możemy przypuszczać, że ktoś umrze, albo ktoś straci właśnie życie, albo co najmniej straci miłość, młodość, nadzieję, złudzenia. No i tutaj ten motyw złudzeń, iluzji jest bardzo ważny, bo fiolet to też kolor fantazji, iluzji, tych wszystkich ściem, które pojawiają się u mnie na płaszczyźnie przeszłości. Więc jest to książka właśnie o utracie złudzeń, o tym, że tak naprawdę wydaje nam się czasami, że coś jest bardzo blisko i to, czego pragniemy, niebawem się ziści, ale to wszystko tylko iluzje.
No tak, ale oprócz iluzji są też konkretne fakty w pani książce i to niezależnie od koloru zawsze ktoś ginie, zostaje zamordowany. Wielokrotnie podkreśla pani w wywiadach, że taką inspiracją do pani powieści, do książek są jakieś historie, ale musi pani poczuć to charakterystyczne, nie wiem jak to nazwać, drapanie, mrowienie, swędzenie w brzuchu, tak. Czyli musi coś zaistnieć, coś zaklikać, mówiąc kolokwialnie, żeby potem potoczyła się powieść. Często też są to sytuacje znane nam na przykład z podcastów, z życia, z prasy. Mówiąc ogólnie, rzeczy, które się wydarzyły naprawdę. Jak to było w przypadku fioletu?
No tutaj oczywiście było kilka ważnych inspiracji, takich pierwszych bodźców. Jeżeli chodzi o taką sprawę prawdziwą, która w jakiś sposób do mnie przemówiła i zainspirowała mnie do wykorzystania motywu monety, była to sprawa, do której w zeszłym roku wydano wyrok. Sprawa zamordowanej dziewczyny młodej, która wracała z dyskoteki w Bytomiu i zasnęła w autobusie. Zgubiła telefon, wysiadła na nie tym przystanku i na tym przystanku spotkała 19-letniego chłopaka, który zaprosił ją do domu, do swojego mieszkania. Dziewczyna się zgodziła, zasnęła w tym mieszkaniu i w tym momencie chłopak rzucił monetą. Rzucił monetą, czy ją zabić, czy pozbawić się życia, czy to życie jej darować. Już wcześniej myślał o tym, żeby kogoś zabić, więc było mu wszystko jedno i wypadł orzeł. Orzeł oznaczał śmierć. No i niestety dziewczyna została uduszona. I wtedy pomyślałam sobie, kiedy usłyszałam o tym wyroku, że to jest takie niesamowite, że taka błaha rzecz, jak rzut monetą, może zadecydować o czymś najważniejszym, o życiu człowieka. I od razu poczułam, że chciałabym ten motyw monety przetransponować do mojej powieści.
Tak, rzeczywiście tutaj też złoczyńca gra monetą. Nie będziemy też państwu mówić, ile tutaj jest ofiar, czy jedna, czy więcej i jak to się dzieje, i czy wszystkie są ofiarami, czy może ktoś się uratował. Natomiast pojawia się też motyw domu poprawczego. Domu poprawczego, który jest w Sopocie, to jest akurat fikcyjna placówka, wskazówka. Mhm. Natomiast korzystała pani też z faktów, tak? Opracowując ten wątek, podparła się pani konkretnymi bohaterkami, konkretnymi osobami może tak, które przedstawiły trochę pani specyfikę życia w takiej placówce.
Tak. W Sopocie ulokowałam młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Kiedy pisałam o tym, co dzieje się w takim młodzieżowym ośrodku wychowawczym, spotkałam dwie dziewczyny, które są studentkami psychologii obecnie, natomiast w okresie licealnym przebywały w takim ośrodku młodzieżowym wychowawczym, więc opowiedziały mi o życiu w zamknięciu, o tym, jaki jest plan dnia, jak to jest wszystko zorganizowane. Opowiedziały mi również o różnych najliczniejszych patologiach, które mają tam miejsce. Pisząc również o... rysując ten obraz życia w takim ośrodku, również opierałam się o prawdziwe historie, na przykład patologie, które były w ośrodku wychowawczym w Renicach czy w Łodzi, więc no, dzieją się tam rzeczy straszne.
To jest bardzo też budujące, że część z tych osób może wrócić do normalnego życia, tak jak pani pisze w zakończeniu powieści, pani rozmówczynie to już studentki psychologii, to też częsty motyw, że osoby, które są w jakiś sposób przetrącone przez życie, tak, które doświadczyły różnych patologii w domach rodzinnych, no szukają potem jakiegoś wytłumaczenia i tak też jest właśnie z tymi konkretnymi przypadkami. Natomiast no, spora grupa niestety nie wraca już do normalnego życia.
Mhm. No tak, statystyki są dosyć ostre, ponieważ aż 23% dzieci, które przebywają w takim młodzieżowym ośrodku wychowawczym, po wyjściu z ośrodka wkracza na drogę przestępczą. Więc ten odsetek tych osób jest nawet wyższy niż jeżeli chodzi o osoby, które wychodzą z więzienia. Myślę, że sama izolacja jakby dzieci w tym wieku, bo to są dzieci od 10 do 18 roku życia, izolacja od rodziny, od najbliższych już jest pewnego rodzaju traumą. A jeżeli spotykają jeszcze w ośrodku, czy dzieci, które je krzywdzą, czy... co gorsza jeszcze wychowawców, którzy powinni się nimi opiekować i ich wspierać, no to później właśnie może to aktywować pewne aleje psychopatyczności, czy aktywować właśnie jakieś takie bardzo negatywne emocje, uczucia, które niestety warunkują późniejsze życie.
Czyli te sytuacje, które pani opisuje, myślę teraz o dyrektorce tego ośrodka, też o wychowawczyniach, to nie są sytuacje przerysowane, tak? Te patologie są na różnych piętrach.
Zdecydowanie tak. Niestety życie pokazuje, że dzieci, które powinny odnaleźć właśnie poczucie bezpieczeństwa i schronienia nierzadko w takim ośrodku, no spotykają tam po prostu swoich oprawców i to też dorosłych oprawców.
Pani trzy bohaterki spotkały się właśnie w takim domu wychowawczym, w domu poprawczym. Dała im pani szansę w dorosłym życiu na w miarę normalne właśnie funkcjonowanie. No może jedna z nich prowadziła bardziej rozrywkowy tryb życia. Wszystkie trzy są bardzo różne od siebie. Jedna z nich traci wzrok, to możemy powiedzieć, tak? Bo to bardzo szybko się ujawnia, więc to jest też bardzo ciekawy trop w pani książce, bo podeszła pani do tego w sposób naukowy. Jak to u pani w powieściach bardzo często się dzieje, szuka pani jakichś ciekawych wątków, które można by spopularyzować.
Tak, Wanda Stanowska cierpi na psychogenną utratę wzroku, czyli na takie zaburzenie, które nie wynika z anatomicznych uszkodzeń, natomiast wynika z psychologicznych pewnych uwarunkowań. Wanda doświadczyła traumy, która sprawiła, że przestaje widzieć. Jest to zaburzenie konwersyjne, czyli w każdym momencie może ten wzrok odzyskać. I Wanda, jako osoba wykształcona, psycholożka, fizyczka, zaczyna zauważyć, że oczywiście musi tę mapę mentalną swojego świata zacząć budować na nowo. I wpada na pomysł napisania doktoratu z fizyki, który opiera się na teorii przetwarzania predykcyjnego i teorii zintegrowanej informacji, które skrótowo mówiąc pokazują, że tak naprawdę ten świat zewnętrzny, obiektywny nie istnieje. Że wszystko, co widzimy, wszystko, czego doświadczamy, wszystko, co czujemy, tak naprawdę jest taką halucynacją produkowaną przez nas nasz mózg w każdej sekundzie. Więc Wanda Stanowska musi zmierzyć się właśnie ze stworzeniem swojego własnego świata, swojego bardzo osobistego, indywidualnego świata. I oczywiście też w książce robię różne rozważania na temat zmysłów, na temat tego, jak te zmysły pracują, na temat tego, jak te zmysły mogą nas zwodzić i pokazuje to również w takim dosyć mrocznym, thrillerowym kontekście.
Pani bardzo często korzysta z fachowej porady, pomocy, sięga pani do źródeł, ale też spotyka pani osoby, które no, mają gruntowną wiedzę na dany temat. Jak to było w tym przypadku?
Tak, tym razem korzystałam z pomocy naukowczyń z Zakładu Badań Sądowych na Uniwersytecie Gdańskim, czyli doktor habilitowanej Annety Lewkowicz, doktor habilitowanej fizyki Annety Lewkowicz i jej doktorantek Martyny Czarnomskiej i Emilii Gruszczyńskiej. I to są naukowczynie, które zajmują się badaniem tego, w jaki sposób fizyka molekularna wpływa na właśnie zjawiska sądowe. I dziewczyny tutaj bardzo mocno pomogły mi w różnorodnych eksperymentach związanych również z hibiskusem, który zostawia mój sprawca przy ciele ofiary.
Też tutaj fiolet mamy. Ten hibiskus tak. Można kojarzyć właśnie z fioletem. Skoro jesteśmy przy hibiskusie, to ja odnoszę takie wrażenie, że fiolet jest najbardziej symboliczną książką z wszystkich, które pani do tej pory napisała. Tutaj naprawdę dużo się dzieje. Sięga pani do mitologii. No dostajemy też cały komplet wiedzy o meduzach, tak? O gorgonach. To też fascynująca podróż.
Też nie chcę spoilerować za dużo,
nie będziemy, nie.
Więc nie będę tutaj nawet wkraczać w ten temat. Natomiast tak, fiolet został wykorzystany w najróżniejszych kontekstach. W kontekście również religijnym, jako pokuta, jako transformacja, jako właśnie ta fizyka. Więc mamy tutaj bardzo dużo różnych takich i literalnych odniesień i dużo symboliki.
Czy to była najtrudniejsza powieść, najbardziej wymagająca z wszystkich, które pani do tej pory napisała? Myślę teraz o kolorach zła.
Myślę, że nie była najbardziej wymagająca. Do każdej książki przykładam się dokładnie tak samo, chociaż jeżeli chodzi o najbardziej wymagającą książkę, to myślę, że to była Biel. Biel była książką, trzecim tomem serii Kolory zła, w którym no, cofnęłam się do lat 80., do środowiska milicyjnego i w Bieli miałam aż 3 zagadki śledcze, więc połączenie tego wszystkiego w spójną całość, no, w pewnym momencie zaczęło mnie przerastać i wręcz miałam taki jednodniowy kryzys, ale usiadłam do planu, zaczęłam wszystko rozpisywać i pięknie się wszystko złożyło. Ale jestem właśnie z tej Bieli chyba najbardziej dumna, bo jednak te 3 zagadki śledcze i ta płaszczyzna też niełatwa do odtworzenia lat 80. była wyzwaniem.
Nie możemy zapominać oczywiście o głównych bohaterach, którzy powracają z każdym kolorem. Szczególnie tutaj nas interesuje relacja między Bilskim a Górską, czyli między Leopoldem i Anną. Ta relacja jest napięta, tak? Tutaj mamy najwięcej tarć, no ale też dużo się stało w poprzedniej książce, więc czekamy na rozwój wypadków. Wraca też oczywiście Janina Hinz, wracają nasi sympatyczni policjanci. Oni też ewoluują. Jak się pani z tym czuje? Jak buduje pani kolejne sceny? Ci bohaterowie przecież dojrzewają, starzeją się. To jest też ciekawe.
No tak, to jest jeden z takich bardzo, bardzo ciekawych wątków dla mnie jako autorki, że właśnie ci bohaterowie, których sobie wymyśliłam w czerwieni, oni przez te 7 tomów naprawdę mocno się rozwinęli i każdy z nich co chwilę ma zupełnie inny etap życia, ma inne relacje, buduje inne relacje, czy też miłosne relacje. Oczywiście wszystkie wydarzenia śledcze, kryminalistyczne, to zbrodnicze też mocno na nich wpływają, odbijają się na nich. Więc tak jak ja lubię determinizm historyczny, czyli ten łańcuch przyczynowo-skutkowy, w którym przeszłość determinuje teraźniejszość, bardzo mocno no jakby opieram na tym całą tą płaszczyznę śledczą, to w tym przypadku tych bohaterów również wykorzystuję ten determinizm historyczny, czyli wszystko, czego oni doświadczają, ma później wpływ na to, co jest w kolejnym tomie, w jakiej są kondycji psychicznej, no i oczywiście na te wszystkie perypetie również w relacjach miłosnych, na przykład Górskiej i Bilskiego.
Oczywiście pytanie, czy będzie kolejny kolor, jest pytaniem retorycznym, czy już pani nam może zdradzić, jaki to będzie kolor, czy...
Nie mogę zdradzić, ale mogę zdradzić, że już powoli przystępuję do pisania kolejnego tomu, kolejnej części Kolorów zła.
Kiedy możemy się spodziewać?
No myślę, że wczesną wiosną pojawi się na rynku.
Będziemy czekać i na zakończenie nie mogę nie zapytać o ekranizację Czerni. Na platformie streamingowej można już zobaczyć drugą sfilmowaną powieść. Czy jest pani zadowolona z tego odcinka?
Tak, jak najbardziej jestem zadowolona.
Zresztą pani tam wystąpiła.
Wystąpiłam, tak. Jestem technikiem kryminalistyki. Bardzo jestem zadowolona z tej części. Generalnie w ogóle z ekranizacji z pierwszej i drugiej części, bo są to ekranizacje na bardzo dobrym poziomie. Mają przepiękne zdjęcia. Genialnie operuje światło, jest muzyka filmowa. No i są moi bohaterowie. Myślę, że Czerń jest zdecydowanie bardziej też spójna z książką, ekranizacja Czerni, więc moi czytelnicy też są bardziej zadowoleni z tego. No i są przede wszystkim emocje, jest chemia pomiędzy głównymi bohaterami. Kiedy oglądałam ten film przedpremierowo w Netflixie, to śmiałam się trochę z mężem, że przez 2 godziny nawet nie złapaliśmy się za rękę, bo tak gnała ta akcja i tak naprawdę, kiedy już coś chciałam skomentować, to znowu już musiałam wlepiać oczy w ekran, więc naprawdę bardzo trzyma w napięciu ta Czerń. No, jest to takie moje małe dziecko, które puściłam w świat i fajnie jest oglądać, jak to dziecko się rozwija na ekranie.
Czy kolejne dziecko też będzie sfilmowane? Są jakieś pomysły?
Prawa do ekranizacji kolejnych kolorów zła są sprzedane. Wszystko zależy od oglądalności, chociaż oglądalność jest naprawdę duża, bo w jednym z dzienników zobaczyłam artykuł, że w ciągu pierwszych 3 tygodni Czerń obejrzało, znaczy miało 25 milionów wyświetleń.
Bardzo dużo.
Więc no, obejrzało pewnie 2 razy co najmniej tyle osób, więc jest to piękny wynik.
Gratuluję. W takim razie czekamy na kolejne odsłony kolorów i książkowe, i ekranizacje. Małgorzata Oliwia Sobczak, pisarka, była dzisiaj naszą gościnią. Jacek Puchalski nam program zrealizował. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
Mów do mnie wierszem i prozą.